Witamy naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Maryja, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Od kilku godzin zadajemy sobie właśnie takie pytanie. Dzisiaj szukamy odpowiedzi na nie, na te pytania. Komu, jak i dlaczego zależy na Poczcie Polskiej, albo też przez odwrotność możemy zapytać, komu tak naprawdę nie zależy, żeby Poczta Polska istniała, dobrze się rozwijała, służyła narodowi, społeczeństwu polskiemu. W tych odpowiedziach pomagają nam dzisiaj nasi goście. Pan Bogumił Nowicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej oraz pan Janusz Szabowski, który jest wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Witamy ponownie naszych gości, tym razem studio Radia Maryja. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I właśnie to pytanie, panowie, może tytułem wstępu dla tych słuchaczy, którzy może teraz do nas dotarli i się dziwią, dlaczego takie pytania, komu, jak, dlaczego, przecież wszystkim powinno zależeć na tym, żeby Poczta Polska istniała, była, rozwijała się, służyła społeczeństwu. Okazuje się, że tak nie jest, że gdzieś tam, mówię tak bajkowo, na górze są ci, którzy brakiem swoich decyzji albo złymi decyzjami powodują, że stan polskiej poczty, Poczty Polskiej się po prostu coraz bardziej staje stanem trudnym, niepokojącym na przyszłość. Jak wyglądają te rzeczywistości? Bardzo proszę, panie przewodniczący, pan Bogumił Nowicki.
Naszym podstawowym obowiązkiem jako związkowców jest dbanie o los pracowników, o ich dobrostan, po to są związki zawodowe. W części przed kamerami i telewizji mówiliśmy dużo o kwestiach, jak to się ładnie dzisiaj mówi, biznesowych. Natomiast ponad wszelką wątpliwość tak naprawdę, w sensie pozytywnym, na Poczcie Polskiej zależy pracownikom, a można powiedzieć, że to jest dziwne, ponieważ pracownicy od dłuższego czasu są od Poczty Polskiej odzwyczajani. To kiedyś był naprawdę solidny, dobry zakład pracy i ludzie pracowali ciężko, ale zgodnie z pewnymi zasadami i regułami, które były usankcjonowane tradycją i także funkcjonującymi przepisami. No w tej chwili mamy sytuację taką, że jak żeśmy wcześniej powiedzieli, zarabiamy my jako pocztowcy w swojej masie tych 80 kilku tysięcy pracowników, zarabiamy zdecydowanie poniżej średniej krajowej. To jest sytuacja gorsza w porównaniu z tą, która dotyczyła pracowników naszego przedsiębiorstwa, Poczty Polskiej, jeszcze kilka lat temu. Mało tego, zdajemy sobie sprawę, że Polacy, że obywatele mogą miewać różnego rodzaju zarzuty do pracowników Poczty Polskiej, ale no tutaj chcieliśmy usprawiedliwić nasze koleżanki, naszych kolegów. Ludzie pracują praktycznie rzecz biorąc coraz ciężej w związku z redukcjami zatrudnienia, za coraz niższe wynagrodzenie. Do klasycznych zadań pracowników i urzędów i listonoszy wynikających z tego, co zawierają umowy o pracę, dokładane są nowe zadania, które nie wiążą się z tym tradycyjnym obrazem pracy pocztowca. Te wymagania nie są równoważone odpowiednimi wynagrodzeniami, natomiast pracy ludzie mają coraz więcej. Mamy do czynienia z sytuacją taką, że dość powszechne jest zatrudnienie na część etatu. Praktycznie rzecz biorąc, mamy olbrzymią rzeszę tysięcy pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze etatowym, czyli są płaceni w wymiarze niepełnym, natomiast pracują ponad normalny wymiar etatowy, który wcześniej był przez pracownika na danym stanowisku wykorzystywany. Jeszcze, można powiedzieć, 3 lata temu Mieliśmy zupełnie inny układ zbiorowy. W ramach negocjacji ze związkami zawodowymi myśmy się zgodzili na poważne zmiany, które no niewątpliwie były uszczerbkiem, jeśli chodzi o wynagrodzenia, jeśli chodzi o warunki pracy dla wielu pracowników. Wydawało się, że to nasze wyrzeczenie, mówię o pracownikach Poczty Polskiej, zaowocuje dobrym efektem biznesowym, natomiast no, okazuje się, że tego jest ciągle za mało. Nowa ekipa, która od pewnego czasu zarządza Pocztą Polską, jest zdania, że przede wszystkim system motywacyjny. Ten system motywacyjny sprowadza się w naszym odczuciu, w odczuciu Związku Solidarność, do tego, że no, pracownicy na nawet podstawowych stanowiskach w naszej firmie są zmuszani do takiego typowego wyścigu szczurów. Jeżeli byśmy się zgodzili na te propozycje, które zarząd lansuje, no można powiedzieć, że to byłaby taka walka wewnętrzna, konkurencyjna między poszczególnymi pracownikami naszej firmy. Chcą zmienić pracownikom naszej polskiej poczty zasady wynagradzania, chcą zmienić zasady premiowania. To wszystko ma zmierzać do tego, żeby za możliwie coraz mniejsze pieniądze ludzie wykonywali coraz większą pracę. No, w sposób oczywisty narasta również niezadowolenie wśród rzeszy pracowników, którzy są dotykani tym procederem. Mamy niewielkie grono zadowolonych, którzy uważają, że zmiany są fajne, to jest jakaś tam część kadry dyrektorskiej, która zarabia lepiej niż zarabiała dawniej. No oczywiście do grona zadowolonych, co żeśmy już wcześniej ustalili, należy zarząd. Natomiast no niewątpliwie olbrzymia większość ludzi, którzy na poczcie pracują, jest tymi zmianami no, mocno dotknięta, tymi zmianami, które się przez ostatnie kilka lat zdarzyły, i jest no, niezwykle sfrustrowana i niezadowolona. Co zabawne, te zmiany, zmierzanie no, ewidentnie w kierunku docelowo umów śmieciowych, takich umów, jakie obowiązują w podmiotach konkurujących z pocztą na rynku naszym krajowym, no, ja przepraszam, że mi brakuje słów, ale trudno się nie denerwować w takiej sytuacji, kiedy się ten ciężki los pocztowca obserwuje z bliska. Jednocześnie i pracodawcy, i właściciele mówią o dobrych praktykach korporacyjnych, o nowych zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa. No w naszym odczuciu to jest głęboka hipokryzja, ponieważ mamy wprowadzane kodeksy pracownika, a nie jest przestrzegany kodeks pracy, który jest przecież podstawowym dokumentem, jeśli chodzi o funkcjonowanie ludzi żyjących z wynagrodzenia za pracę. Firma, która no, może nie była kiedyś wzorem, jeśli chodzi o dobre praktyki, ale była dobrze funkcjonującą firmą i szanującą pracownika, no w tej chwili staje się powoli w naszym odczuciu jakimś cudacznym folwarkiem, co zadziwiające. Odbywa się to pod hasłem ciągłego naszego wchodzenia do Europy i tymczasem, owszem, ludzie w tak zwanych biznesach pocztowych w Europie Zachodniej pracują w godziwych warunkach i za godziwe wynagrodzenie, a pracownicy Poczty Polskiej pracują teraz w gorszych warunkach i za gorsze wynagrodzenie relatywnie niż to było jeszcze kilka lat temu. Mało tego, to nawet nie relatywnie, nie względnie, ale w bezwzględnej ocenie po prostu pracownicy zarabiają mniej, co widzą na swoich choćby PIT-ach. No, trudno, żeby związek taką sytuację akceptował. To jest właśnie ta druga strona Poczty Polskiej, to co nie jest widziane przez odbiorców usług, które my świadczymy. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że pracownicy Poczty Polskiej stają się coraz bardziej niewolnikami w swoim własnym kraju.
No, tak wyglądają te sprawy. Pan przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, Bogumił Nowicki, i jeszcze wiceprzewodniczący, pan Janusz Szabowski. Jakie jest pana jeszcze tutaj dopowiedzenie, bo mi się też bardzo ważne, bo to są dwa spojrzenia, chociaż w tym samym kierunku.
Naturalnie. Może w ten sposób, w tym zdaniu, które jest tytułem tejże audycji, no, są jak gdyby trzy pytania. Dlaczego, jak i komu zależy na Poczcie Polskiej? Więc ja bym to może spróbował odpowiedzieć, czy szukać odpowiedzi od końca. Po pierwsze, trzeba wiedzieć dlaczego. I tutaj według mnie kluczowym aspektem jest nie tylko Poczta Polska jako taka, jako przedsiębiorstwo, największe przedsiębiorstwo w tym obszarze Europy, jednorodne, natomiast posiadające ogromny, latami gromadzony majątek i odpowiednią pozycję na tym kluczu, którym jest rynek usług pocztowych, rynek, który wart jest w skali Polski, w zależności od szacunków, od 1,5 do 2 miliardów euro rocznie. To są ogromne pieniądze, więc jak gdyby dlaczego można by szukać tutaj odpowiedzi właśnie w tym kierunku. Jest to zainteresowanie. Poczta Polska politycznie zaczęła być odkrywana kilkanaście lat temu i przy pewnej zmianie strukturalnej i społecznej i gospodarczej, gdzie wszystkie przedsięwzięcia, które zawierały jakąś misję, służbę wobec społeczeństwa, a takim przedsiębiorstwem kiedyś była Poczta Polska, miała w swoich dokumentach stanowiących zapis pewnej misji, jeśli chodzi o przekazywanie informacji, łączenie obywateli, ludzi. Od kilkunastu lat niestety ta misja została ograniczana, w tej chwili praktycznie wyrugowana. Polityka przedsiębiorstwa i wobec przedsiębiorstwa opiera się na czystej kalkulacji biznesowej. Stąd ta wartość, którą podałem wcześniej, zarówno rynku, jak i przedsiębiorstwa, jest no, ogromnie łakomym kąskiem dla różnego rodzaju graczy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jak zależy? No właśnie, to zależy też od instytucji czy podmiotu, które w poczcie czy wokół poczty funkcjonują. Na pewno zależy to, co powiedział przewodniczący, pracownikom, a to z prostego powodu, że Poczta Polska dla nich to jest po prostu byt. Byt ich, ich rodzin, ich bliskich i bardzo wielu, większość załogi to są pracownicy od bardzo, bardzo wielu lat związani. Niektórzy nawet pokoleniowo z tą instytucją i wierzę, że wielu jeszcze pracowników Poczty Polskiej kieruje się, wykonując swoją pracę, również tą zaszczepioną jeszcze wcześniej misją. No a komu? Komu? No to też są to instytucje, które działają i w poczcie, i wokół poczty. I teraz po ich działaniach bądź zaniechaniach można sobie znowu wrócić do odpowiedzi na pytanie właśnie jak. Na pewno najważniejszą rolę, bo tak jest ukształtowane to w systemie naszym prawnym, spoczywa tutaj na organie sprawującym nadzór właścicielski. Jest to minister konstytucyjny rządu Rzeczpospolitej Polskiej. W tej chwili to jest minister administracji i cyfryzacji, któremu nie kto inny jak społeczeństwo powierzyło nadzór i opiekę nad tym przedsiębiorstwem i nad rynkiem, na którym to przedsiębiorstwo działa. Następnym podmiotem to są na pewno organy wewnętrzne spółki, szczególnie zarząd, który ma ustawowy obowiązek dbania o rozwój firmy, o jego dobrą kondycję, o jego umacnianie pozycji w tej działalności, w której ona występuje. I to są kluczowe, jak gdyby, organy, które powinny dbać o rozwój właśnie Poczty Polskiej w ramach opisanych prawem, w tej chwili już prawem mocno skompilowanym z prawem Unii Europejskiej. Natomiast z mojego punktu widzenia bardzo bym chciał, żeby ta troska zarówno zarządu, jak i odpowiedniego właściwego ministra i rządu była, no, powinna być wielokrotnie większa, natomiast żeby była co najmniej nie mniejsza jak troska samych pracowników.
No właśnie, i ten przykład, który był omawiany i też poruszył naszych słuchaczy, telewidzów, była już mowa o kontrakt, prawda? Polska Poczta utraciła kontrakt na obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur. Przetarg wygrał operator, nie jest tajemnicą, Polska Grupa Pocztowa. No i te przesyłki są odbierane w kioskach ruchu. Tak nas poinformował jeden z dzienników. No to też jest pewna tutaj sytuacja dosyć trudna, zważywszy na to, że pracownicy poczty mają specjalne zobowiązania, specjalną klauzurę tutaj dochowania tajemnicy. Poza tym no, pewna i łatwość, no to jest czasami smutne, bo ze sądu przychodzi dokument, pismo i no, ten doręczyciel musi to doręczyć, to nie jest jego, widzimisię, tylko taki ma obowiązek. No ale jednak teraz pytanie, co będzie dalej? Jak to świadczy też o tych, którzy sprawują władzę? No bo to jest poważny, prawda? Nie powiem tylko finansowy jakiś tutaj ubytek, ale też pewnego jakby, bym powiedział, no, zaufania. Jakoś tak to też można widzieć. Może dwa zdania do tego, panowie?
My uważamy, że we współczesnej Europie, mimo takiego pięknego ogłoszenia docelowej wspólnoty i roztapiania się w tej zjednoczonej Europie, znana polska celebrytka profesor Magdalena Środa wygłosiła niedawno taką tezę, że którą słyszałem na własne uszy, że ona by chciała...
To trochę za dużo powiedziane, ale no powiedzmy.
Żeby Polska się rozpuściła w Europie. Otóż no wydaje się, że to hasło niektórzy politycy potraktowali bardzo poważnie i usiłują faktycznie nasz kraj rozpuścić, między innymi rozpuszczając w tej ogólnej substancji europejskiej również Pocztę Polską. Natomiast no to jest trend zupełnie odmienny, ponieważ wszystkie kraje silne starej Unii Europejskiej, tutaj myślimy przede wszystkim o Niemczech, ale również o Francji, w dalszym ciągu o Wielkiej Brytanii, o Hiszpanii, o Włochach, to są kraje, które bardzo poważnie traktują swoją państwowość, wewnętrzny porządek, ład społeczny i no wiąże to się również z bałością właśnie o narodowych operatorów pocztowych. W Polsce mamy sytuację zaskakującą dla nas. No element niezwykle istotny, wymiar sprawiedliwości szeroko pojęty, jest narażony na zamęt, na różnego rodzaju działania marnotrawne, na taką ogólną demoralizację, bym powiedział. Tutaj chodzi i o degenerację funkcjonowania zarówno sądów, jak i prokuratury na styku z obywatelem, jak również no także o ten element edukacyjny, bo Polacy są w tej chwili w takiej sytuacji, że najpierw się odbiera zaufanie do Poczty Polskiej, ale efektem faktycznym tego wynik przetargu, o którym ojciec zechciał przed momentem wspomnieć, będzie także no, poważna utrata i tak już nadszarpniętego zaufania właśnie do sądów i do prokuratur, bo jestem głęboko przekonany, że na styku z obywatelem ta wymiana informacji będzie działała o wiele gorzej. Więc no, pytanie, czy to jest kwestia jakiejś ogólnej niefrasobliwości i nieudolności, czy to jest właśnie ten zamierzony plan, żeby poderwać w ogóle zaufanie Polaków do polskości, do tego, co nasze, co krajowe i no, dawać szansę nadmierną i przyspieszoną do tego, żeby nas nauczali i naprowadzali na właściwe ścieżki ludzie z zagranicy. Tutaj moim zdaniem cofamy się no, bardzo głęboko w historii. Pamiętam taką tezę, którą wygłosił kiedyś Fryderyk Wielki o tym, że on musi tych Irokezów Europy, czyli Polaków, ucywilizować. No i nagle się okazuje, że również polski rynek pocztowy ma być cywilizowany, ale żeby go cywilizować w wariancie ogólnoeuropejskim, to pierw trzeba zniszczyć to, co na tym rynku funkcjonuje, ten podstawowy podmiot, jakim jest Poczta Polska.
No, Polska Grupa Pocztowa, wiemy, że ona może w każdej chwili być w rękach, jeżeli już nie jest w rękach na przykład innego państwa, prawda, akcje i tak dalej wykupione. Wyobraźmy sobie, czy na taką niefrasobliwość by na przykład pozwoliła sobie poczta niemiecka, Deutsche Post, tak się chyba nazywa. Czy to w ogóle jest możliwe w jakichś kategoriach nawet wyobrażeniowych? No, i takich przypadków jest bardzo wiele, nie tylko poczta, ale inne też dziedziny.
No właśnie, przykład, który ojciec poruszył i o którym przewodniczący też mówił, pokazuje no arcyprzewrotną sytuację, bo instytucje i osoby je reprezentujące, które są odpowiedzialne za to zdarzenie również w jakimś sensie, na co dzień tłumaczą Polakom, że musimy się właśnie cywilizować, a dla mnie jest to antycywilizacja, i jak gdyby dopełniać standardów Europy Zachodniej, starej Europy, mówi się, i tak dalej. Otóż w Anglii, Francji czy w Niemczech sytuacja taka, że jaka zaistniała w przypadku tutaj tym przywołanym, nie miałaby w ogóle miejsca, nie ma takiej możliwości. Tam operatorzy narodowi obsługują cały obszar administracji publicznej, administracji państwowej. Nie tylko sądy i prokuratury, ale również samorządy, instytucje finansowe państwowe, czyli na przykład skarbowe i tak dalej, i tak dalej. To jest nie do pomyślenia, żeby tam o znacznie mniejszej wiarygodności podmiot wszedł w tę sferę obsługi jak gdyby korespondencji i informacji publicznej. Taki przykład może wyrazisty, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, za pośrednictwem korespondencji przez operatora wyznaczonego, czyli British Post, można zarejestrować samochód. Nie trzeba chodzić do urzędów komunikacji, natomiast można to zrobić korespondencyjnie. Nie inaczej, ale korespondencyjnie. To jest przykład tego, co akurat u nas jest traktowane zupełnie odwrotnie, ponieważ tam dbało się, tak jak powiedział przewodniczący, o spoistość państwa, jego funkcjonowanie, również w wymiarze tym działania wobec swoich obywateli, którzy to państwo tworzą, jest zupełnie na innym poziomie odpowiedzialności ze strony instytucji państwowych niż u nas.
No to tak wygląda. Zresztą tutaj w jednym z telefonów, no to wyszło zresztą bardzo jasno, ktoś powiedział, no dobrze, czyli teraz co, do mnie przychodzą przykładowo jakieś sprawy karno-skarbowe i tak jak w Maglu wszyscy mogą to widzieć, obserwować, bo nagle pani czy pan w kiosku ruchu powie, no do pani przyszło ze sądu, tutaj proszę, nie wiem, podpisać, bo to trzeba podpisywać takie chyba, do tej pory tak było, prawda? Takie wezwania czy takie dokumenty, no pewne zamieszanie się zrodzi, no ale to, no widać, ktoś na to pozwala i to jest wszystko niezgodne, jak mówiliśmy, z kodeksem pracy, prawa, tak?
KPC? Z kodeksem postępowania cywilnego.
Cywilnego, kodeksem postępowania cywilnego, przepraszam. Natomiast zrobiono taki, prawda, bypass i ten przepis, ten paragraf ominięto, no bo dla potrzeb ustawy, tak? Dla potrzeb decyzji.
Jest jeszcze gorzej, ponieważ tak jak wspominałem w audycji w telewizji, że to ominięcie nastąpiło na mocy decyzji administracyjnej, urzędniczej, a ominięto przepis ustawowy, który przeszedł cały tok legislacyjny poprzez Sejm, Senat i podpis prezydenta. Jest to no absolutnie, według mnie, muszę powiedzieć mocne słowo, sytuacja skandaliczna, że do tego doszło. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, bo taka instytucja jest powołana do orzekania w ramach postępowań przetargowych, zamówień publicznych, konkretnie pan Paweł Trojan wespół z dwoma członkami tejże Izby Odwoławczej, jak gdyby znieśli przepis ustawowy czy wymóg ustawowy. Jest to bardzo, uważam, niebezpieczny precedens, który może prowadzić naprawdę do skutków bardzo poważnych.
Jeśli chodzi o dotychczasową naszą działalność na tej niwie, na styku z prokuraturą i sądami, to no wiadomo, że zdarzały się negatywne przypadki. Bywało tak, że gdzieś coś zaginęło, coś nie zostało w jakimś miejscu właściwie doręczone. A trzeba zdawać sobie sprawę, że nasza firma, co z jednej strony jest postrzegane jako mankament, ale z drugiej strony jest dość istotne w dobrym funkcjonowaniu, jest firmą mocno zbiurokratyzowaną. My mamy potężne wewnętrzne przepisy, które w zasadzie strukturalnie powodują, że takie negatywne przypadki zdarzają się no, niezwykle rzadko. To jest wiadomo, że kogoś personalnie mogło to dotknąć, ale trzeba wiedzieć, że to jest niezwykle nikły procent nieprawidłowości. Natomiast stworzenie przez firmę, która jest ewidentnym słupem, ona no, sama w żaden sposób nie jest w stanie wykonać tego zadania, odpowiednich przepisów, odpowiednich procedur, które zapewnią tutaj bezpieczeństwo, to jest kwestia wielu lat budowania firmy i budowania potencjału. Natomiast ewidentnie tutaj za społeczne, państwowe pieniądze, ponieważ resort sprawiedliwości wydaje pieniądze podatnika, wydaje pieniądze państwowe, jest finansowany bardzo ryzykowny eksperyment, który przypuszczalnie przyniesie komuś zyski, ale na pewno nie będą to zyski polskich obywateli.
Tak, no i panowie, jeszcze raz powiedzmy, są tutaj strażnikami dobra pracowników, no bo tak to wynika, to jest motywacja, że dla dobra pracowników Poczty Polskiej jest to, żeby ta Poczta Polska się rozwijała. Zresztą ona się, mówiliśmy, rozwija dosyć poprawnie, bo oddaje wszystko, co należne cesarzowi, prawda, cesarzowi. Oddaje to, jeśli chodzi o podatki i te wszystkie wynikające z ustawy, ze swoich przychodów. Natomiast widać, że ktoś pracuje nad tym bardzo mocno, żeby osłabić tutaj moce organiczne tego przedsiębiorstwa. No i być może po to, żeby podłożyć kiedyś i powiedzieć, że nie spełnia swoich wymagań, jest po prostu, nie może przerobić tego, co ma zadane i trzeba ją po prostu teraz jakoś unowocześnić, czyli przekształcić, a może sprywatyzować i sprzedać. W takim kierunku.
My mamy za sobą 8 lat już reorganizacji w naszej firmie. To jest permanentna reorganizacja, która trwa od 2005 roku. I ponad wszelką wątpliwość owocami tej reorganizacji są zamęt, marnotrawstwo i także demoralizacja pracowników, bo trzeba sobie zdać sprawę, że dochodzi do różnych nieprawidłowości na szczeblu lokalnym. Praktycznie rzecz biorąc, w tej scentralizowanej i w sposób sztuczny i nadmiarowy firmie, bo tutaj odeszliśmy zdecydowanie od zasady subsydiarności w 2005 roku z wielozakładowego przedsiębiorstwa, powstał jeden zakład pracy, dochodzi do sytuacji patologicznych na szczeblu lokalnym zarządzania. I z tymi patologiami sobie obecny szczebel najwyższy firmy kompletnie nie radzi. Patologie, które były wychwytywane momentalnie przed 2005 roku i w zarodku w zasadzie likwidowane, w tej chwili w wielu miejscach stają się regułą, co też niestety nie wpływa dobrze na to, jak jesteśmy postrzegani przez obywateli. Ale to jest właśnie wynalazek i właścicieli ówczesnych, obecni właściciele to kontynuatorzy tamtego przedsięwzięcia i zarządzających. Każdy kolejny zarząd ponosi tutaj swoją odpowiedzialność, swoją działkę odpowiedzialności. Natomiast powiedzmy sobie też szczerze, obecny zarząd już jakiś czas po drugą kadencję swoją naszą firmą zarządza.
No i zarządzający wywodzą się, to też wyszło przy końcu naszych rozmów, z pienia tutaj partyjnego, teraz jeśli chodzi o rządzącą koalicję, prawda? Nie ma tutaj do tego wątpliwości, tylko jeden chyba członek jest wybrany jako pracownik z tego działu Poczty Polskiej, natomiast reszta z ramienia, z klucza partii, no i też o rodowodzie bankowym.
Tak, jeśli chodzi o przedstawiciela pracowników w zarządzie, to jest, nazwijmy to, osobna historia i można powiedzieć, że moglibyśmy postulować, żeby ojciec poświęcił temu zupełnie osobną audycję. My mamy swoje refleksje na ten temat, na temat tego, jak były przeprowadzone te wybory, żeby była jasność, Solidarność zdecydowała się nie wystawiać kandydata naszego związku do wyborów na członka zarządu, ponieważ uznaliśmy, że w sytuacji, kiedy pan minister Boni zdecydował się dać te gigantyczne z punktu widzenia pracowników poczty kontrakty zarządowi, byłoby po prostu niemoralne, gdybyśmy my przykładali rękę do tej gorszącej sytuacji. To taką podjęliśmy decyzję z początku, przed tymi pomysłami właściciela. Rozważaliśmy wystawienie naszego kandydata do zarządu, natomiast potem żeśmy po prostu w ramach protestu od tego odstąpili. Natomiast faktem jest, że firma jak parę godzin wcześniej żeśmy mówili przed kamerami telewizji, jest firmą rządową i jest traktowana jako jakieś beneficjum do zarządzania, trudno powiedzieć politycznego, raczej trzeba powiedzieć wprost do zarządzania partyjnego. To się staje jakąś tradycją już w tej chwili w poczcie, że jesteśmy zarządzani partyjni, aczkolwiek trzeba przyznać, że obecny zarząd i jego przedstawiciele zawsze podkreśla, że jest apolityczny, niezwiązany z żadną frakcją polityczną i są po prostu bezpartyjnymi fachowcami.
Gdyby to było na estradzie, to tu by wybuchł śmiech, prawda? O całej sali, czy całego jakiegoś namiotu. To przecież rzeczy są naprawdę... ale też powracając do pewnego etosu, panowie, może jesteśmy nudni w tym powtarzaniu, ale popatrzmy nawet lata Polski międzywojennej, pokazane jako pewien, powiedzmy, wzór, nie we wszystkim, ale takie przedsiębiorstwa jak Polskie Koleje Państwowe, Poczta Polska, Telekomunikacja Polska. To, co miało w nazwie Polska, miało pewien etos ładu i porządku, pewnego wzorcu, prawda, że jeżeli to już jest polskie, to jest narodowy jakiś sztandar, jakaś taka pewna, nie powiem, że duma, ale tak, to było dumą mieć mundur kolejarski, mundur chyba pocztowca, prawda, mundur żołnierza, to już poza wszelkim tutaj sporem. Więc co się dzieje? To jest naprawdę wewnętrzna destabilizacja państwa i też to się odbija na morale społeczeństwa, niestety.
Ja mniemam, że mamy tutaj do czynienia z założeniem opacznym państwa minimum. To znaczy niektórzy uznali, że rynek zapewne wszystko załatwi. Natomiast problem Polski polega na tym, że my nie mamy autentycznego rynku, ponieważ nasz rynek został w dość etatystyczny sposób rozdzielony. W większości po tak zwanej transformacji mieliśmy do czynienia z ewidentnym uwłaszczeniem się części Polaków na majątku narodowym. Powstały nowe fortuny, one nie są może tak dramatyczne jak fortuny rosyjskich miliarderów, ale też znamy też polskich obywateli, którzy dzięki stosownym konotacjom ze służbami PRL-u osiągnęli niezwykły sukces finansowy i stali się nagle nowymi miliarderami. Jeśli chodzi o naszą firmę, ona do tej pory nie została objęta tym procederem, aczkolwiek od dłuższego czasu jest konsekwentnie do tego przygotowywana. Najlepszy dowód, że funkcjonujemy pod w tej chwili auspicjami ustawy o komercjalizacji Poczty Polskiej. My, zdając sobie sprawę, że nie możemy walczyć do końca z obowiązującą modą, nalegaliśmy, żeby stworzyć kompetentną, obszerną ustawę, która będzie ustawą o komercjalizacji, o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska. Taki był postulat związku. Można powiedzieć, że w jakiś sposób tutaj prawdą jest to, co powiedziała jedna ze słuchaczek, że Solidarność akceptowała prywatyzację. Więc myśmy nie akceptowali prywatyzacji, ale chcieliśmy, żeby była uczciwa, porządna reorganizacja i skoro już musi być komercjalizacja i prywatyzacja, żeby to było usankcjonowane w sposób ustawowy. Widocznie dla resortu było zbyt trudne utworzenie takiego dokumentu, bo przyjęto wariant taki, że stwórzmy ustawę o komercjalizacji. I stworzyliśmy ustawę o komercjalizacji, która praktycznie rzecz biorąc pozwala na robienie z Pocztą Polską w zasadzie wszystkiego, co się obecnie rządzącej ekipie spodoba. Naszym problemem jest to, że obecnie rządząca ekipa już dość długo rządzi i wydaje się, że nawet tak mocna i odporna na ciosy firma jak Poczta Polska zaczyna mieć kłopoty z tym, co rząd polski z nią robi.
A ja, jeżeli ojciec pozwoli, to odniósłbym się do tej branżowości członków obecnego zarządu, czyli przejścia tutaj z bezpośrednio, czy pośrednio, ale z sektora bankowego. Ten zarząd prawie w takim składzie, formował się około 3 lata temu i myśmy z dość dużą nadzieją, myśmy jako związek zawodowy, jako organa tego związku Solidarności w Poczcie Polskiej z dość dużą nadzieją to przyjęli, ponieważ liczyliśmy na to, że doświadczenie tych osób rzeczywiście wzmocni takie elementy usług realizowanych przez Pocztę Polską, jak właśnie finansowe czy pośrednio bankowe na rzecz choćby banku pocztowego, bo zdawaliśmy sobie też sprawę i zdajemy sobie, że jeśli chodzi o rynek podstawowych usług listowych, paczkowych i tak dalej, to on ma tutaj pewne tendencje nie tylko polskie, które wymagają uzupełnienia z innych rynków. Natomiast również prosiliśmy i dostrzegaliśmy takie zagrożenie, żeby nie stało się tak, że w sposób nadmiernie przyspieszony zaczną być likwidowane bądź ograniczane potencjał usług stricte pocztowych, gdyż i tak to jest cały czas jeszcze i przez długi czas jeszcze będzie główny strumień przychodów i dochodów Poczty Polskiej na rzecz tychże innych usług nowatorskich, do których przedsiębiorstwo ani nie jest powołane w sensie podstawowym, ani nie miało doświadczenia. No przez te 3 lata akurat nasze wnioski są jeszcze bardziej smutne, bo w ostatnim okresie szczególnie zauważamy, że przykład choćby tego przetargu dla przesyłki pokazuje, że podstawowa działalność nie jest tak... nie jest w takim stopniu punktem zainteresowania tego zarządu, jak właśnie wprowadzanie różnych dziwnych i, tak jak mówię, sposób nawet narzucający pracownikom akwizycji czy działalności w obszarze usług bankowych, finansowych czy wręcz ubezpieczeniowych ostatnio. To jest rzecz, która nas musi niepokoić i musimy o tym głośno mówić, bo tak jak mówią dane Unii Europejskiej, gdyby doszło do przekształceń jeszcze własnościowych, jeśli chodzi, czyli powiedzmy popularnie prywatyzacji czy upublicznienia Poczty Polskiej, to takie doświadczenia, jak przechodziły zachodnie poczty, pokazują, że rynek operatorów prywatnych może wchłonąć zaledwie do 30% pracowników, którzy są pozbawiani pracy u operatorów publicznych. Nie możemy się zgodzić na to i musimy przestrzegać przed tym, żeby w sytuacji, w której dzisiaj jest Polska na rynku pracy, Poczta Polska była dostarczycielem kolejnych tysięcy bezrobotnych, którzy będą korzystali, będą obciążali państwo poprzez korzystanie albo ze świadczeń, albo nawet wręcz z instytucji pomocowych, na przykład pomocy społecznej.
Młodzi mogą zostać wypchnięci za granicę.
Tak, jest, no i emigracja.
Tak, w wielu innych sektorach, w wielu innych przypadkach. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami, bo taka jest istota tego programu, rozmów niedokończonych. Komu, jak i dlaczego zależy na Poczcie Polskiej? To temat naszych rozmów. Już za chwilę telefony 655-2355, 655-2356, do zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48.
Wiosek i miast, list przyszedł człowiek pisze, co najmniej raz. Ludzie zejście z drogi, bo listonosz siedzie, zamknij gaz, to co, że za granicą bójka masz. Ludzie zejście z drogi, bo listonosz siedzie. Dostaniesz od wujka list. Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic, to bardzo kocha, pisze długi list. Ludzie, z drogi, bo listonosz.
dostanie go może dziś.
No właśnie, to była ta piosenka, taka charakterystyczna. No niewiele zawodów ma o sobie piosenkę, taką jak ta zespół Skaldów, ale tak troszkę na wesoło. My odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
To jest Radio Maryja?
Tak, Radio Maryja. Witamy, tylko proszę radio wyciszyć w tym momencie.
Szczęść Boże i wszystkim.
Ale proszę radio przyciszyć, dobrze?
Radio Maryja?
Tak, Radio Maryja.
Bardzo prosimy.
Po prostu ja, jeżeli chodzi o tą pocztę...
A skąd telefon pani?
Z Śląska, Danuta.
Danuta.
Proszę ojca, chodzi o taką rzecz, że ja już mam kilka takich osób znajomych tu, które wpłacały, bo miały dalej na pocztę, wpłacały w sklepach. I teraz każda z nich doszła do po prostu do kryzysu takiego domowego, bo musiała ci później sklepy się straciły, gdzieś się wszystko rozsypało, a one musiały płacić grube pieniądze za te swoje wszystkie usługi, jakie w tym sklepie znaczy wpłacały te pieniądze. Nie doszły do tego i jedna osoba tylko tam coś tak po trochę otrzymuje tam po 50, 100 zł czy coś takiego, a bardzo dużo tam włożyła w te rachunki wszystkie, że płaciła w tym sklepie, no i później musiała pokrywać te inne swoje zadłużenia, co wpłacała tam, no to po prostu... Była bardzo w takiej trudnej sytuacji, bo z tej renty czy coś takiego, jak wpłacała w tym sklepie za te swoje, czy jakieś coś brała na raty, czy coś takiego, te wszystkie rachunki, to wpłacała w sklepie, a później się wszystko to zlikwidowało. No i nie było tych właścicieli, tych sklepów, no i strasznie duże koszty. Także to jest chyba nie bardzo takie dobre. A poza tym ja nie wiem, czy to nie chodzi teraz, żeby to gdzieś przez banki wszystko przychodziło i znowu te banki a pocztowcy, to po prostu tam można każdy świstek, co się wpłaci, czy co się gdzieś, czy paczkę wyśle, czy coś takie. To wszystko jest do sprawdzenia. To można sprawdzić i wszystko w porządku jest. A tak to nie ma tego. No szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie doktor, rozumiemy. Pozdrawiam gorąco. Tak, no wiele było ofiar tych nieuczciwych, prawda, płacicieli rachunków, że tak powiem, którzy przyjmowali od ludzi naiwnych opłaty. A wiemy też, że są przypadki, że gdzieś tam te pieniądze się gubią.
No, słuchaczka poruszyła bardzo ciekawy problem. My mieliśmy nie tak dawno członka zarządu Poczty Polskiej, który wpadł na genialny pomysł, mianowicie, że no fajnie byłoby mieć wpływy, ale bez kosztów. Rozwiązaniem to ułatwiającym miała być likwidacja urzędów pocztowych, zastąpienie urzędów agencjami pocztowymi. Wiadomo, że agentom można by płacić o wiele mniej i na innych zasadach niż pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Natomiast problem jest właśnie w tym, że niestety ci ludzie nie czują się związani z firmą i procent nieprawidłowości gigantycznie rośnie. No niektórzy są po prostu nieuczciwi i wykorzystują sytuację w taki sposób, że znikają z pieniędzmi, które no, dla osób, które wpłaciły, są bezpowrotnie stracone. Jeśli chodzi o agencję pocztową, to wtedy odpowiedzialność za nią jednak przejmuje póki co Poczta Polska. Natomiast jeżeli się wpłaca już do zupełnej firmy jakiegoś krzaku czy też klonu, no to wtedy problem jest daleko głębszy. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na kwestię istotną, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że nasi konkurenci popełniają poważne nieprawidłowości. Dochodzi do tego, że giną przesyłki, a obywatele zgłaszają się na pocztę z pretensją i z prośbą o to, żeby im pomóc, żeby szkoda została naprawiona. Tymczasem okazuje się, że to nie poczta odpowiada, tylko właśnie inna firma. No i ten człowiek jest ogólnie rzecz biorąc bezradny, bo no, trudno złożyć reklamację do paczkomatu na przykład. Tu się też pojawia problem taki, że ja się obawiam gigantycznej liczby reklamacji, zgłoszeń o nieprawidłowościach, które się pojawią właśnie w tym, no, dzisiaj będącym motywem przewodnim naszej rozmowy, po tym przetargu na usługi pocztowe dla sądów i prokurator. I problem polega na tym, że ja podejrzewam, że znowu tysiące ludzi przyjdzie z prośbą o prostowanie ścieżki i o wyjaśnianie sytuacji na pocztę, a poczta nie będzie tutaj odpowiednim adresatem tego rozwiązania. Zresztą no, mamy jeszcze jeden ciekawy aspekt i tutaj mam nadzieję, że nasza firma pod auspicjami zarządu zachowa się rzeczywiście biznesowo, bo no, ponad wszelką wątpliwość podmiot, który wygrał ten przetarg, będzie chciał wykorzystywać w wielu miejscach, tam gdzie nie ma możliwości, a to jest większość Polski, będzie chciał wykorzystywać jako podwykonawcę właśnie Pocztę Polską. Będzie chciał się posłużyć nami. I tutaj zadaniem naszego zarządu jest potraktowanie w sposób rynkowy konkurenta. Pytanie też, jak wtedy będzie zachowywał się rząd, czy nie dojdzie do sytuacji takiej, że okaże się, że no inna jest sprawiedliwość dla firm dziwnych, a inna jest sprawiedliwość dla firmy polskiej, która jest łatwo uchwytna i będziemy na przykład odgórnie pod presją taką, pod żądaniem czy też zaleceniem, żeby mimo tego, że żeśmy zostali wyeliminowani w tym przetargu, wykonywać te usługi, żeby ratować sytuację na tym wrażliwym rynku przesyłek wymiaru sprawiedliwości.
I mamy kolejny telefon, odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Boże, ja do audycji dotyczącej poczty.
Bardzo proszę, szczęść Boże.
Moim doświadczeniem.
Jakie pani imię?
Grażyna, dzwonię z Wrocławia.
Pani Grażyno, słuchamy panią, jest pani na antenie.
Chciałabym powiedzieć a propos tego, co przed chwilą pan wypowiadający się mówił o tym, że współpracuje Poczta Polska z innymi firmami. My w domu zamawiamy od czasu do czasu coś w sklepach czy w księgarniach internetowych i zazwyczaj korzystamy z usług Polskiej Poczty, ponieważ takie doświadczenia mamy, że po prostu jest najbardziej, no najszybciej te przesyłki przychodzą i jesteśmy zadowoleni. Natomiast w ostatnim czasie mieliśmy takie doświadczenie, że zamówiliśmy coś i okazuje się, że Poczta Polska ma coś wspaniałego. Przez internet można śledzić przesyłkę. I śledząc tę przesyłkę, wiedziałam, że ona powinna nadejść konkretnego dnia, bo to była przesyłka priorytetowa. I czekałam cały dzień w domu, od rana do wieczora. Ponieważ na stronie Poczty Polskiej była informacja, że ta przesyłka została przyjęta we Wrocławiu i przekazana do doręczenia, to byłam pewna, że ją dostanę. No i do wieczora czekałam, nie było żadnego kuriera. I następnego dnia, kiedy już można było wyśledzić przesyłkę w internecie, przeczytałam, że przesyłka była awizowana o godzinie 14 i że została doręczona do poczty do odbioru. No, prawda była taka, że nie było żadnego awiza. Żaden kurier do nas nie dzwonił. I kiedy poszłam z tym na Pocztę Polską, żeby to wyjaśnić, znaczy do naszego urzędu pocztowego, pani powiedziała, że właśnie korzysta poczta z usług zewnętrznej firmy, i że podała mi adres, gdzie powinnam reklamację składać. I przyszło mi do głowy, że ta osoba, która miała doręczyć, nie była nieodpowiedzialna, tylko po prostu wyglądało to tak, jakby zależało komuś na tym, żeby klientów Poczty Polskiej zniechęcić do poczty, bo samo to, że informacja była, że przesyłka jest awizowana, a nie było w ogóle żadnego awizu i nikt nie zadzwonił, nie zapukał. Natomiast inni mogli się do nas dzwonić przez cały dzień, nawet Świadkowie Jehowy. To wszystko. Szczęść Boże. Chciałabym po prostu zwrócić uwagę na to, że Państwo współpracujecie z innymi firmami, ale te firmy też mogą być nieuczciwe w stosunku do Poczty Polskiej.
Tak.
Również i do klientów, do odbiorców poczty. I w związku z tym te reklamacje na poczcie się mnożą, a tak jak Pan powiedział, nie zawsze to wynika z winy poczty. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Grażyno. Szczęść Boże. Dziękujemy. Komentarz? Tak,
no właśnie, ten głos pani Grażyny, a troszeczkę również poprzedniczki pani Danuty, tu pokazuje tą wartość, którą klienci jak gdyby bardzo szczególnie cenią. To jest rzetelność i rzetelność wykonania usługi. Prawdopodobnie, bo tutaj przypadek jest szczegółowy, który podała pani Grażyna, prawdopodobnie rzeczywiście tam w obszarze wrocławskim Poczta Polska wykorzystuje podwykonawców, tak, firmy inne, kurierskie. Jest to problem, z którym akurat Solidarność Pocztowa już od lat się zmaga, namawiając, czy wręcz postulując, aby ograniczyć te, czy wręcz wyrugować podwykonawców w ramach naszej działalności. Niestety, to co wspominał przewodniczący, ja wcześniej, polityka biznesowa, czyli po prostu szukania tańszych rozwiązań, powoduje takie przypadki, które w efekcie po prostu dają skutek odwrotny, bo nie dość, że to jest proceder droższy w efekcie, jeżeli na przykład dojdzie do zaginięcia przesyłki bądź nieterminowego doręczenia, jest procedura odszkodowawcza i można się o takie odszkodowanie ubiegać, a zatem per saldo poczta będzie płacić więcej, straci więcej w danym momencie, a druga rzecz też niebagatelna właśnie w oczach klientów. Jest to po prostu obniżenie autorytetu poczty, obniżenie marki poczty. Są to działania, które można nawet potraktować jako działania szkodliwe na rzecz tego przedsiębiorstwa, naszego przedsiębiorstwa Poczty Polski.
I mamy telefon kolejny. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
W sprawie audycji o Poczcie Polskiej właśnie słucham jej od pewnego czasu. Jestem pracownikiem Poczty Polskiej od 25 lat jako listonosz.
Witamy,
no
witamy.
I mam kilka słów do powiedzenia.
Prosimy,
na temat tej
jakie pana imię? Przepraszam, jeszcze Kamil.
Jacek.
Panie Jacku, słuchamy pana.
Szczęść Boże. No, sytuacja jest tego typu, że jako listonosz z 25-letnim stażem mam pewne doświadczenia dotyczące doręczania przesyłek i tego, co się teraz dzieje. Chodzi mi o to, że sam proces rekrutacji pracowników Poczty Polskiej jest bardzo specyficzny i właściwy do tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do, pierwsza rzecz, tajemnic korespondencji, druga rzecz, niekaralności, trzecia rzecz, po prostu sumienności. I to są rzeczy, które są pierwszą rzeczą to jest po prostu uczciwość. I w momencie, kiedy jest sytuacja, kiedy list, który ma naprawdę bardzo ważne znaczenie, to jest list doręczany na zasadach specjalnych, bardzo ważny, jeśli chodzi o terminowość, jeśli chodzi o skuteczność i chodzi o pewnego rodzaju to, że doręczamy go w sposób, że tak powiem, konkretny. Jest to osoba z imienia i nazwiska nam znana. Gwarantujemy swoim podpisem, że on jest doręczony terminowo. Zwracamy zwrotkę, która jest doręczana w sposób terminowy. To wszystko ma pewne procedury, które są u nas bardzo mocno zachowane. Do tego jesteśmy szkoleni, na to jesteśmy uczulani. I nagle ja dowiaduję się, że ta przesyłka wychodzi spod moich rąk i zostaje wzięta przez firmę, która jest zupełnie nieznana. Ludzie są niesprawdzeni. Zostają one nie wiadomo gdzie awizowane. No ja nie mogę się na to zgodzić. I to jest to, co chciałem powiedzieć. Po prostu jako stary pracownik Poczty Polskiej widzę, że następuje totalny rozkład tego, do czego doszliśmy. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć, bo ja nie mogę rozmawiać teraz. Słyszę, że tutaj jest...
Nie, panie Jacku, wszystko gra. Słuchamy pana.
Dziękuję panu serdecznie. No po prostu szczęść Boże, ja jestem zatroskany sytuacją mojej firmy, w której pracuję od ćwierć wieku i widzę, że takiej sytuacji jeszcze nie było.
Tak jest, dlatego jest ta audycja, żeby odpowiednio jakoś obudzić kogo trzeba, nie wiem.
Tak, ja rozmawiam ze swoimi adresatami, z ludźmi, którzy widzą, co się dzieje i to jest naprawdę żenujące, kiedy ja mówię, ja nie mam dla pani przesyłki, ktoś możliwe, że do pani przyjdzie, ale ja nie wiem, kto to będzie, ja nie wiem, co się z tą przesyłką stanie, ja nie wiem, gdzie ona zostanie zaawizowana, czyli wtedy, kiedy pani nie zastanie, kiedy pani nie doręczy, co się z tą przesyłką stanie. A to są naprawdę rzeczy ważne. To są postępowania cywilne, karne, to są procesy, wie pan. To są rzeczy naprawdę bardzo istotne dla postępowania i dla życia ludzi, bo to są przesyłki... Naprawdę na szczególnych zasadach, to trzeba podkreślić, to nie są zwykłe przesyłki, to nie jest list polecony nawet z PIT-em. To jest przesyłka na zasadach specjalnych, z potwierdzeniem odbioru, na którym musi być każdy przecinek wypunktowany. Kto odebrał, kto jest upoważniony, a kto nie, przecież ja mogę to zostawić domownikowi, a ktoś mi się może powiedzieć, że on tego nie odbierze, chociaż jest tym, do kogo się adresuje tę przesyłkę. Ja nie wiem, jak sobie poradzi ta firma konkurencyjna, która to będzie działać. Ja nie wiem, jak będzie z procedurami zwrotnymi. Jeżeli postępowanie ma proces cywilny, tam są pewne procedury. Proces karny ma pewne procedury. To jest prokuratorskie wezwania do dostawienia się, do bycia w terminie. Postępowania sądowe będą traciły wokandę, bo po prostu w tym momencie to nie będzie dostarczone na czas. Nie będzie zwrócone na czas zwrotka. Nie będzie opisana tak, że kto to odebrał. Ja sobie tego nie wyobrażam, wie pan co. No ja mam doświadczenie. Ja widzę, że to po prostu jest... No nie wiem, ja się zastanawiam nad tym, jak to będzie wyglądało od strony sądów, bo też jestem normalnym obywatelem, który też ma wezwania do sądów, który też jest wzywany na postępowania i ma procesy cywilne różne. I w tym momencie to naprawdę jest bardzo, bardzo problematyczne, jak to będzie funkcjonować. I jest to głos nie tylko mój jako pracownika, ale też tych, do których te listy doręczałem do tej pory. Ja po prostu nie mam co nosić, bo nagle się okazuje, że jakaś inna firma będzie to robić. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Panie Jacku...
Ale z mojego punktu widzenia jako pracownika i z mojego punktu widzenia jako klienta jest to problematyczne, szczególnie w mniejszych miejscowościach i w sytuacjach naprawdę ważnych, kiedy jest termin rozprawy ważny i kiedy jest termin powiadomienia, kiedy sąd nie może postępować, procedować w momencie, kiedy nie jest właściwie doręczone wezwanie czy zawiadomienie.
Dziękuję panie Jacku, pozdrawiamy. Szczęść Boże. No czyli ogromny, ogromny błąd, jeśli chodzi o oblicze, sprawność, prawda, ze strony konsumenta, ze strony klienta, tak trzeba powiedzieć. Panowie, jakie zdanie? Pan Janusz Szobowski.
No, trudno do tej wypowiedzi coś dodać z naszego punktu widzenia, jako reprezentantów również pana Jacka. Niezależnie od tego, czy należy do Solidarności, czy nie, to nie ma znaczenia, ale jest pocztowcem od ćwierćwieku, jak powiedział. Natomiast jeszcze ja bym dołożył tu kolejny aspekt, o którym pan Jacek nie wspomniał, a postępowania w sprawach gospodarczych. Przesyłka pocztowa doręczana przez Pocztę Polską to nie tylko doręczenie i potwierdzenie, ale również czasami materiał dowodowy, ponieważ za pośrednictwem poczty przesyłane są na przykład do instancji sądowych różnego rodzaju dokumenty. I jeśli są, a wierzę, że są w gronie słuchaczy Radia Maryja osoby prowadzące działalność czyli przedsiębiorcy po prostu, to zdają sobie sprawę z tego, że gdyby, co nie daj Boże, musiały mieć relacje z sądem na przykład w jakiejś sprawie gospodarczej, to zagrożenie, znaczy poczta akurat jako instytucja gwarantuje tutaj ochronę tajemnicy korespondencji i również pracownicy jako tacy są zobowiązani pod rygorem nawet dyscyplinarnych konsekwencji. Więc to jest bardzo głęboka szkoda, którą klientom wyrządzono po prostu.
I rozmawiamy nadal, odbieram kolejne telefony, bo są. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Cześć Boże, dzień dobry. Czy to jest redakcja Radio Maryja?
Tak jest, Radio Maryja, tylko proszę przyciszyć, bo w tle radio nam przeszkadza, dobrze?
Dobrze, ale bo ja chciałem zabrać głos w tej dyskusji.
Proszę bardzo, słuchamy pana, tylko radio przyciszyć i się przedstawić i jesteśmy.
Dobrze. Doktor Stefan, i powiem swoje nazwisko, Lewandowski.
Witamy.
Jestem autorem książki pod tytułem Historia Poczty i Telekomunikacji w Warszawie od jej powstania w czasach piastowskich do współczesności. Książka została wydana w 2009 roku i liczy sobie około 300 stron. 300 dokładnie, patrzę się, 20 stron. I ja o poczcie piszę jako formie łączności między społeczeństwem i między państwem a społeczeństwem. I muszę powiedzieć, że ci, którzy teraz dokonują reformy, warto, żeby do tej książeczki zajrzeli, ponieważ jest to książeczka wydana przeze mnie. Pracowałem jako historyk poczty przez parę ładnych lat. No i wydaje mi się, że robimy wielki błąd, likwidując pocztę państwową, pocztę i telekomunikację, bo prawdopodobnie w następnym etapie nastąpi również prywatyzacja telekomunikacji. I muszę powiedzieć, że historia poczty wskazuje, że jest to jeden z podstawowych, że poczta jest jednym z podstawowych instrumentów łączności między społeczeństwem a państwem. I na przykład dla ilustracji tego podam, że listonosze, kursorzy zwani kiedyś, pełnili bardzo ważne funkcje państwowe i żeby zostać pocztowcem, to trzeba było mieć, że się tak wyrażę, opinię od na przykład co do swojej uczciwości i podstawy od księdza proboszcza jeszcze przed wojną, że na poczcie może pracować tylko człowiek uczciwy i solidny. I dodam jeszcze, że dzięki poczcie i telekomunikacji nie można było rozkręcać naiwnej propagandy, ponieważ relacje pocztowe dawały gwarancję pełnej informacji o sytuacji w kraju, o społeczeństwie i tak dalej. Natomiast teraz robi się reformę poczty, która w moim pojęciu świadczy o tym, że ci, którzy ją przeprowadzają, nie zajrzeli do tej książeczki, a ta książeczka jest dostępna, bo jest wydana przez Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji w 2009 roku. I żeby ci reformatorzy, nie chcę dodawać, chociaż mógłbym powiedzieć pseudo poczty, widocznie historii poczty jako podstawy istnienia państwa polskiego od czasów piastowskich, od czasów Chrobrego do współczesności, jak gdyby tej historii nie znają. I likwidacja albo prywatyzacja poczty, albo jej zamienianie na jakieś, działania promocyjno-biznesowe może doprowadzić do upadku. Natomiast poczta jest coraz bardziej potrzebna, ponieważ coraz więcej Polaków na przykład wyjeżdża za granicę i tak dalej, i tak dalej. I powiadam, że poczta jest podstawową formą łączności między państwem a społeczeństwem i, że się tak wyrażę, powinna być, jeśli reformowana, to jednak z gruntowną i głęboką znajomości historii poczty z minionego tysiąclecia. Pozdrawiam. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale na przykład, może jeden przykład podam. Kiedy Moskale zdobyli, że się tak wyrażę, bez wypowiedzenia Polsce wojny Smoleńsk, to kursorzy pocztowi, czyli praktycznie listonosze, byli pierwszymi, którzy donieśli o tym królowi polskiemu. I on organizował na podstawie informacji pocztowców kontrwyprawę i doprowadził do odzyskania Smoleńska. No, poczta, powiadam, jest jedną z podstawowych form funkcjonowania państwa polskiego. I jej prywatyzacja, w moim pojęciu, doprowadzi do tego, że łączność między Polakami, nie tylko w kraju, ale również z tymi, którzy opuścili nasz kraj, na przykład teraz dużo jest przecież w Anglii i tak dalej, w Niemczech, trzeba jest, krótko mówiąc, reformując pocztę, przyjrzeć się historii poczty. Zwłaszcza pięknie działała poczta w okresie międzywojennym. Wspaniale. Jeśli ktoś nie wierzy, niech zajrzy do tej mojej książeczki, której tytuł jeszcze raz powtórzę. Historia poczty i telekomunikacji, wydana w 2009 roku. Do wzięcia jest na poczcie i myślę,
dziękuję, że... Panie Stefanie. Dziękujemy za informacje, takie no piękne i ważne. Pozdrawiamy gorąco w takim razie.
Pozdrawiam ja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i właśnie to, co mówiliśmy, ale jakiś tam mądrala, czy mądry wymyślił, że do którego roku listy będą pisane? To panowie mówili 2000...
tak, no.
Jeszcze kilka lat nam zostało w każdym razie, że listy możemy pisać, a potem...
akurat z obecnego prezesa zarządu Poczty Polskiej, no nie wiedzieć czemu. Pan prezes wypowiedział się dla Gazety Wyborczej właśnie z taką myślą skrzydlatą, że w Unii Europejskiej ostatni list zostanie wysłany w 2025 bodajże roku.
A potem Unia się rozpadnie, to może dlatego.
Ja mam nadzieję, że Unia się rozpadnie wcześniej w tej chwili. Nabieram coraz większego dystansu do tego tworu.
Ale wracając do pana Stefana, tutaj doktora,
O historii żeśmy trochę mówili, może faktycznie za mało, ponieważ faktem jest, że historia uczy nas, żeby błędów nie popełniać i żeby nie wyważać drzwi, które już dawno zostały otwarte. Ja się do mniej udokumentowanych elementów historii poczty z okresu naszego tysiąclecia od chrztu, poczynając w 1966 roku, nie będę odnosił, ale wrócę jeszcze raz do tej myśli, którą wyraziłem przed kamerą telewizji. Otóż, no niewątpliwie, Poczta Polska wiązała się bardzo ściśle z odrodzeniem naszej państwowości po zaborach. To były te elementy konstytutywne, poczta i wspominana wielokrotnie polska kolej. Wiadomo, że mieliśmy kolej, według której można było regulować zegarki. Wiadomo również, że to była kolej bezpieczna. No, niestety, jako związkowiec bardzo dużo podróżuję i często mam poczucie pewnego niepokoju, funkcjonując właśnie jako pasażer w różnego rodzaju pociągach. Jednocześnie również podziwiam, było nie było ciężką pracę tych ludzi z PKP, którzy na podstawowych stanowiskach pracują. Jeśli chodzi o Pocztę Polską, no nasze błędy ewentualne nie owocują katastrofami, prawda? To nie ma takiej sytuacji, że błąd pocztowców spowoduje czyjąś śmierć w sposób bezpośredni. Natomiast no to ten pięknie funkcjonujący organizm zbudowany przez jeszcze legionowych oficerów przed wojną, no sposób dla mnie zadziwiający jest dewastowany i psuty. I tutaj z panem Stefanem trudno się nie zgodzić, że warto się odwołać do tych tradycji przedwojennych. My, jako również już długoletni pracownicy Poczty Polskiej, zaliczyliśmy sporo zmian. Pamiętamy odejście od tak zwanej pragmatyki, która regulowała zasady funkcjonowania pracowników Poczty Polskiej. Pamiętamy, jak cennym i jak wartościowym dla pocztowca było stanie się pracownikiem mianowanym. To się wiązało z pewnymi przywilejami, ale wiązało się również z większą odpowiedzialnością za wykonywaną pracę. No w tej chwili to odeszło w historię, ale to nie taka dawna historia. To wszystko się zadziało po 1992 roku. Ja z bólem stwierdzam, że miałem przyjemność zetknąć się z takimi badaniami pani profesor Kozek, która pokazywała, że kilka lat temu nasza poczta, Poczta Polska, mieściła się w czołówce najlepiej funkcjonujących poczt europejskich. I to, że no, do dzisiaj poczta funkcjonuje całkiem dobrze, to niewątpliwie jest kwestia wielkiego wysiłku pracowników. No, pracownicy Poczty Polskiej często po prostu nie wierzą, że to przedsiębiorstwo może być tak psute, jak jest psute. Czasami zdarza się tak, że my, związkowcy Solidarności, jesteśmy krytykowani, że szukamy dziury w całym. Natomiast no niestety problem jest w tym, że mija kilka miesięcy czy kilka lat i okazuje się, że to wszystko, co żeśmy przewidywali, to się sprawdza. Wiesz, apelowaliśmy swego czasu do świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego o to, żeby zechciał nie składać podpisu pod ustawą o komercjalizacji Poczty Polskiej. Tam pamiętam, że odwoływaliśmy się do skrzydlatych słów profesora Kotarbińskiego, który w swoim traktacie o dobrej robocie również przywoływał aspekt pracy rzetelnej, solidnej i trudnej, żmudnej pracy pocztowców. No niestety w tamtej sytuacji politycznej, tego totalnego ataku na prezydenta, no trudno było oczekiwać, że prezydent się nad pocztą pochyli w sposób życzliwy dla pracowników naszego przedsiębiorstwa. No wiadomo by było, że owocowałoby to dzikim atakiem ze strony przeciwników politycznych. No i tutaj akurat ustawa przeszła, nazwijmy to, bezboleśnie, a konsekwencje tego bezbolesnego przejścia mamy no dzisiaj. Zresztą, jeśli chodzi o historię procedowania ustawy, to tutaj myślę, że mój kolega może parę słów powiedzieć, bo no, pamiętam rozmowę między nim a podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury a propos tej ustawy i dobrze by było, żeby on sam przywołał, jak ta rozmowa przebiegała.
No, trochę inaczej chciałem się wypowiedzieć, ale przewodniczący tutaj mnie naprowadza. Rzeczywiście była to rozmowa szczera i dość trudna, natomiast ja postawiłem wobec ówczesnego ministra nadzorującego pocztę tezę taką, że projekt, no niestety, rozkładu, który rozpoczął się, tak jak kolega mówił, w 2005-2006 roku, trwa nadal i boimy się, że będzie się pogłębiał. Natomiast pan minister raczył wówczas stwierdzić, że no, ale coś w tym musi być, że to no, gdyby wszystkim ekipom się podoba. No podoba się, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, jest to możliwość takiego czy innego, ale jednak zrobienia, jak to się dzisiaj modnie mówi, fajnego interesu na dużym majątku i na dużym rynku, który dzisiaj jeszcze póki co w 90 ponad procentach, czy około 90% licząc ogólnie, obsługuje operator narodowy, jakim jest Poczta Polska, operator publiczny. Natomiast ja jeszcze chciałem tylko na pocieszenie panu doktorowi Stefanowi powiedzieć, że jego tutaj trafność spostrzeżenia i że właśnie w okresie międzywojennym był ten bardzo dobry, mocny okres rozwoju poczty, ówczesne lata, świadczyło o tym, że twórcy odrodzonego państwa polskiego doskonale rozumieli tą państwowo-twórczą rolę takiej instytucji jak poczta. I to w aspekcie historycznym, a w aspekcie dzisiejszym powiem w ten sposób, że na dzisiaj rządy krajów Europy Zachodniej, czy to będzie Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy Włochy, doskonale to rozumieją i posłużę się króciutkim cytatem z jednego z opracowań, które tutaj udało mi się przynieść. Takie zdanie. Ponadto poczta włoska, która nomen omen przez zarządzających stawiana jest nam ostatnio za wzór, zanim uzyskała zyski ze sprzedaży usług finansowych, całkowicie zaniedbała swoją podstawową działalność i rząd włoski musiał ją wesprzeć 4 miliardami euro kredytu, wsparcia. Tak dzisiaj rozumieją, w dzisiejszej Europie, tak rozumieją rolę takiej instytucji jak poczta, operator na obszarze własnego kraju, rządzący tymi krajami. Natomiast jeśli chodzi o Pocztę Polską, co było w poprzedniej audycji, tak jak wtedy dementowałem, tak tu powtórzę, mitem i nieprawdą jest to, że Poczta Polska korzysta ze wsparcia finansowego, wsparcia rządu i państwa. Jest odwrotnie, tak jak przewodniczący Nowicki to powiedział, poczta jest uczciwym, rzetelnym płatnikiem wszelkich podatków i danin na rzecz naszego państwa.
Skoro mówimy o pieniądzach, bo pieniądze rzecz niezwykle ważna, ponad wszelką wątpliwość potencjalnym zdobywcą polskiego rynku pocztowego, bo cały czas odnosimy się w końcu do tego rynku pocztowego, potencjalnym zdobywcą może być poczta niemiecka, obojętnie jakie tutaj instrumenty będą użyte, czy poprzez DHL, który jest dominującym operatorem na rynku kurierskim, polskim w tej chwili, czy przez na przykład wejście kapitałowe w jakieś spółki czy firmy małe, pocztowe. Trzeba powiedzieć tutaj, że no wielu usiłuje się na usługach pocztowych dorobić. Mamy w tej chwili w Polsce ponad 266 podmiotów, które mogą prowadzić działalność pocztową. Oczywiście, jak do tej pory, te wszystkie podmioty do kupy razem wzięte mają, no nie wiem, na poziomie 5 czy 6% rynku usług pocztowych, ale ambicje i apetyty są wielkie. Niemcy, którzy są gotowi do ekspansji w całej Europie, natomiast strukturalnie są hamowani, bo rządy i parlamenty krajów europejskich nie są tak otwarte jak my i nie są gotowe oddawać tego, co nasze Niemcom. Niemcy, poczta niemiecka została przygotowana do tej ekspansji. Przez kilka lat poczta była bardzo mocno dotowana przez rząd niemiecki. To były miliardy marek, a potem miliardy euro już. I w momencie, kiedy ta firma została zrestrukturyzowana, nie za darmo, nie na własny koszt, tylko za pieniądze państwowe, w tym momencie wprowadzone zasady takie, że będzie otwarty rynek i że firmy nie powinny być dotowane przez państwo, te firmy narodowe. Więc to świadczy o fantastycznym podejściu właśnie i rozsądku polityków niemieckich, którzy najpierw przygotowali swój instrument do opanowania rynków naokoło, a potem przeprowadzili prawo, które uniemożliwia tego typu funkcjonowanie operatorów narodowych w innych państwach. No, ale jak to popularnie się mówi, no cóż, ślepy w karty nie gra. Tutaj wychodzi na to, że ciągle jesteśmy naiwni i nie wyciągamy wniosków z historii, do czego nas dr Stefan Lewandowski zachęcał.
Komu, jak i dlaczego zależy na Poczcie Polskiej, to temat rozmów, które trwają w Radiu Maryja. Pan Bogumił Nowicki, przewodniczący NSZZ Solidarność, Janusz Szabowski, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność, pracowników Poczty Polskiej są naszymi Państwa gośćmi. I telefon mamy, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże, mówi Marek z Błonia.
Witamy.
Nie słucham tej rozmowy od początku, także przepraszam, jeżeli może zadam pytanie, powtórzę być może się, ale wysłuchałem ostatnich rozmów. Chciałem powiedzieć, że no, historia Poczty Polskiej jest piękna, prawda, i wiadomo, że Poczta Polska to jest związana z tożsamością narodową, prawda. Ale Poczta Polska, wiadomo, musi się zmieniać, bo zmieniają się czasy. Kiedyś nie było telefonów komórkowych, nie było, prawda, łączności internetowej, i to wszystko powoduje, że Poczta Polska traci po prostu pewne swoje walory, które kiedyś miała. Musimy na to zwrócić uwagę. Ale chciałem zadać panom w studiu pytanie, bo mówicie panowie, że dzieje się źle, że ktoś, prawda, chce sprywatyzować. No, mi się wydaje, że cała działalność obecnego rządu jest ukierunkowana na maksymalną prywatyzację, na maksymalne przejęcie majątku narodowego w każdej dziedzinie. Między innymi z kolejami to się dzieje i prędzej czy później to, jeżeli ta opcja będzie rządziła obecna, no to się stanie. Tak samo będzie z Pocztą Polską. Ale zadam pytanie, bo kiedyś brałem udział też w audycji o zakładach Ursus. No i zadam panom też to pytanie. Co panowie robią? Bo mówić, że się dzieje źle i będąc związkowcami, no ja nie widzę żadnych działań związkowych, które by przeciwdziałały temu, co się dzieje, prawda, z Pocztą Polską. Jesteście bardzo bierni i tacy, wydaje mi się, zabierni. Bo mówić tylko, że coś się dzieje źle i siedzieć cichutko, bo bojąc się, no musimy mieć trochę odwagi. Zaprotestujmy wreszcie, prawda? Pokażmy nasze prawda, działania jakieś ofensywne, prawda? Że nam się coś nie podoba. Pokażmy tym ludziom, którzy rządzą, że nam się coś nie podoba, no bo wy jesteście w tej firmie, dzieją się złe rzeczy, ale no, nawet na zewnątrz nie widać tego, że wy protestujecie, że wam się coś nie podoba, że idzie to wszystko w złym kierunku. Przepraszam, że tak mówię, no ale chyba musimy my jako Polacy już powiedzieć dosyć, wystarczy tego wszystkiego, tego zła. Musimy zacząć trochę inaczej się zachowywać, prawda? No bo były lata 80. piękne i my jako naród zaprotestowaliśmy, prawda? Zjednoczyliśmy się, zaprotestowaliśmy. Powiedzieliśmy, co nam się nie podoba, co jest złego. Napisaliśmy nawet, prawda, te wszystkie nasze postulaty. Inna rzecz, że co z tego zostało zrealizowane. Ale mieliśmy odwagę, prawda, pisać, protestować i nie baliśmy się. A teraz boimy się. Ja bardzo mnie to martwi, bo gdzieś ten duch odwagi takiej zdecydowania jakoś zaginął w nas. Staliśmy się tacy jak te króliki, jak te na polu właśnie, jak króliki, jak zające właśnie, trzęsące się troszeczkę i bojące się. Przepraszam, że tak mówię, może urażam panów, ale no musimy protestować, musimy mówić, że nam się coś nie podoba. No. Nie możemy się ciągle bać, że nas z pracy zwolnią, prawda? Jeżeli nie będziemy tego robili, to po prostu no, zrobią z nami, co będą chcieli. I będziemy sobie tylko opowiadać, mówić. Przepraszam, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Panie Marku, pozdrawiam gorąco. No, zarzut, nie zarzut.
To nie, to ciekawa refleksja i słuszna w sumie. Oczywiście, my też pamiętamy rok 80-81, pamiętamy również to, co generał Jaruzelski i jego junta zrobili z Polakami. Można powiedzieć, że w jakiś dziwny sposób naród został mocno okaleczony. Odebrano nam i nadzieję, i piękne marzenie. A w roku 89 no dano nam namiastkę tego, o co żeśmy walczyli w roku 80 i 81 przede wszystkim. Jeśli chodzi o Pocztę Polską, no na pewno my chcemy i staramy się pracowników poczty uświadomić, napełnić wiedzą na temat tego, co się dzieje, ponieważ jesteśmy zdania, że jeżeli pracownicy Poczty Polskiej i sami nie wezmą swojego losu we własne ręce, to tak naprawdę nikt nam nie pomoże. No taką zdecydowaną próbę podjęliśmy w 2008 roku, trzeba tutaj sobie szczerze powiedzieć, że zaangażowały się wówczas w referendum, które żeśmy robili, również inne związki na Poczcie Polskiej. Osiągnęliśmy bardzo dobry wynik w referendum strajkowym. Postulaty naszego związku były poparte przez ponad 68 tysięcy pracowników. No i my, wierząc, że pracownicy Poczty Polskiej traktują swoje słowo w sposób zdecydowany i konsekwentny, no zdecydowaliśmy się, władze związku zdecydowały się na ogłoszenie strajku. No niestety okazało się, że w praktyce w to przedsięwzięcie zaangażowało się zdecydowanie mniej ludzi, niż wcześniej zdeklarowało gotowość do tego typu działania. Ja podejrzewam, że to była konsekwencja i zmasowanej propagandy pracodawcy i no przede wszystkim tego, że pozostałe związki zawodowe w większości nas, a moim zdaniem no, po prostu pracowników Poczty Polskiej, zdradziły w tym przedsięwzięciu. No stąd strajk, który wtedy się rozpoczął, miał niewielki wymiar osobowy. Sytuacja była taka, że w sumie przez kilka dni w strajku wzięło udział około 13 tysięcy pracowników, a w jednym dniu najwięcej to było no ponad 7 tysięcy pracowników. Ja myślę, że wtedy to była taka pierwsza próba sił i z tej próby sił pracownicy Poczty Polskiej wyszli pokonani. Ówczesna władza, mówię tutaj i o kierownictwie Poczty Polskiej i o właścicielu, uznała, że skoro wbrew tym deklaracjom wcześniejszym większość pracowników nie zdecydowała się na stanowcze pociągnięcie, to mogą z tymi ludźmi robić wszystko, co im przyjdzie do głowy. No i w tej chwili mamy sytuację taką, że tutaj nie wystarczy odwaga fizyczna, osobista, moja, czy kolegi, który jest ze mną, czy członków władz Solidarności, albo nawet wszystkich członków, bo nas jest mimo wszystko trochę za mało w tej firmie, abyśmy mogli wstrząsnąć rządzącymi krajem. Natomiast no między innymi to, że się spotykamy dzisiaj ze słuchaczami, z Polakami, którzy słuchają nas w radio, to jest element tego, co staramy się robić. My się po prostu staramy, aby wiedza wśród pracowników Poczty Polskiej na temat tego, co jest robione z tą firmą przez obecny rząd, stała się powszechna. I jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że te działania, które dotykają wszystkich pracowników, mamy mnóstwo niezadowolonych. My jesteśmy bombardowani wyrazami niezadowolenia ze strony ludzi, którzy w naszej firmie pracują. Olbrzymia większość jest niezadowolona. Chce, żebyśmy działali. Natomiast no, po tych ciężkich przejściach w 2008 roku my musimy mieć, może nie pewność, ale nadzieję, że rzeczywiście większość pracowników Poczty Polskiej zdecyduje się powiedzieć nie temu, co jest z i przedsiębiorstwem, i z ludźmi robione. No i wtedy możemy próbować podjąć zmianę na lepsze. Ale tutaj jest potrzebna świadomość ludzi, poparcie, no a także poparcie społeczne. Wydaje się, że w tej chwili jesteśmy w lepszej sytuacji niż to było kilka lat temu, ponieważ no, ta świadomość rośnie. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest nam pod wiatr, bo no, mało jest mediów, które są gotowe nas wesprzeć, wysłuchać i pomóc. A no, prawda jest okrutna. Kto ma środki informacji, ten ma władzę. Ja pamiętam zmasowaną propagandę antysolidarnościową prowadzoną w 2008 roku przez i firmę, i władze firmy, i inne związki zawodowe. No i trudno się dziwić, że ludzie dostali wtedy pomieszania zmysłów, bo nie wiedzieli, kto mówi prawdę. Dzisiaj po latach wiedzą, że to my mówiliśmy prawdę i żeśmy słusznie przewidywali rozwój wypadków. Mam nadzieję, że dojdzie do takiej sytuacji, że my poczujemy wsparcie pracowników i wtedy nie będziemy się bali, bo no, żeby działać w Związku Solidarność, trzeba jednak mieć odwagę. Tej odwagi nam nie brakuje, ale musimy, jak to się ładnie mówi, mieć szablę, żeby tę odwagę zrealizować. Oczywiście no, można próbować robić manifestacje i to też jest sposób na to, żeby pokazać swoją siłę. Możliwe, że podejmiemy taką próbę, żeby zechcieli na przykład wszyscy polscy listonosze pewnego pięknego dnia zjawić się w Warszawie pod Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, albo może pod Kancelarią Premiera, a może spróbujmy zrobić manifestacje lokalne. No, w jakimś momencie trzeba sprawdzić swoje siły, bo nie wystarczy mówić o tym, że wiemy, że jest źle, natomiast drugą stronę trzeba zmusić do tego, żeby przestała czynić zło, a tam, gdzie wchodzą w grę poważne interesy, to jednak bez siły nic dobrego nie zrobimy.
A ja panu Markowi odpowiedziałbym, posługując się pewnym przykładem sprzed ponad czy około 20 lat. Wówczas, ucząc się działalności związkowej, miałem tego wspaniałego, nieżyjącego niestety już dziś, nauczyciela z Anglii, z Wielkiej Brytanii, Petera Atkinsa. Zna go na pewno jeszcze dzisiaj wielu pocztowców, gdyż on przez kilka lat, ucząc nas związkowości, istoty tej reprezentacji pracowników, jeździł po kraju i cierpliwie tłumaczył, jak to wygląda z punktu widzenia tych organizacji związkowych, które miały szczęście przez blisko 100 lat się rozwijać. On podawał prosty przykład. Brał kartkę papieru, tłumacząc, co to jest związek zawodowy, jak należy patrzeć na postępowanie w grupie. Najpierw brał kartkę papieru, przedzielał ją na pół i mówił, że to jest przewodniczący związku. Potem brał 10 kartek i mówił, to jest zarząd związku. A potem prosił kogoś z sali, dawał do ręki 100 bądź 150-kartkowy brulion i prosił, żeby osoba ta przedarła ten brulion w pół jednym pociągnięciem ręki. I to był wspaniały przykład tłumaczący, jak działa związek zawodowy, co jest jego siłą i potencjałem. Przywołując rok 2008, przewodniczący o tym nie wspomniał, na skutek działań ówczesnej administracji pocztowej przez 9 miesięcy byliśmy domniemanymi przestępcami, organizatorami nielegalnego strajku i Bóg wie czego nie jeszcze. To nie była komfortowa sytuacja, szczególnie dla niego, który przechodził wielogodzinne przesłuchania w prokuraturze. Po 9 miesiącach prokuratora, nie znalazłszy znamion uchybień, jeśli chodzi o nasze postępowanie, to postępowanie umorzyła. Więc ja, broń Boże, nie usprawiedliwiając się, ale powiem tak, że nawet pojedyncza determinacja i odwaga, niestety z tak zmasowanym procederem, jaki ma miejsce dzisiaj wobec pracowników poczty, na przykład no, nie poradzi. Potrzeba jest tego przykładu z tym 100 bądź 150-kartkowym brulionem.
Piękny przykład w innych dziedzinach również. Prawda? W jedności siła, to jest to. Patrzę na zegarek, chyba jeden z ostatnich telefonów i potem będziemy robić już niestety podsumowanie naszej audycji. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Chciałabym zabrać głos.
Proszę bardzo, witamy. Jest pani na antenie. Jakie imię pani?
A szczęść Boże, moje imię jest Elas, dzwonię z Małopolski. Witam ojca i gości prowadzących. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że zgadzam się absolutnie z ostatnim panem, który się wypowiadał z dzwoniących. A wydaje mi się, że sytuacja na Poczcie Polskiej wpasowuje się idealnie w obraz rozpaczy czarnej naszego kraju i takie dywagacje i opowiadanie, że błędy popełniane od kilku lat. Była taka pewna pani posłanka, która neurotycznym głosem mówiła ciągle, rząd popełnia błędy. No nie ma błędów. To są, tak postawiona jest sytuacja w Polsce, że mamy nie istnieć. I chyba każdy już powinien to wiedzieć. I czy my teraz będziemy sobie opowiadali, że to są błędy, że jakie, gdzie są te błędy, czy powinniśmy może... No nie wiem, jak jest połączona Solidarność, czy związkowcy są z Solidarnością, czy pan z Solidarności powinien w ogóle ten pan Duda odejść i ktoś aktywniejszy. I to i musimy zacząć działać. Opowiadanie nic nie pomoże. To jest obraz czarnej rozpaczy w naszym kraju. Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
No, pani Elu, taki telefon na koniec, można powiedzieć, rozgrzewający czy rozpoczynający właściwie pewną część rozmów. Natomiast ja tak dopowiem od siebie, zaraz panu oddam głos, że przecież związki zawodowe nie są od tego, żeby kierować krajem, rządzić krajem, tylko są po to, żeby bronić praw pracowników, robotników, prawda? Więc to tutaj chociaż byłby najwspanialszy, nie wiem, o cechach prawie, że jakiś tam archanielski przewodniczący, nie jestem jego rzecznikiem prasowym, to on tylko może być głosem, który będzie wołał w imieniu tym, którym się źle dzieje, są źle traktowani. Natomiast rządzący ministrowie po to mają pensje, po to mają pewne tutaj moce urzędowe, żeby odpowiednio tym wszystkim kierować. Tylko tyle. Ale panowie, bardzo proszę, i już tak zawracamy powoli do naszego portu, jakim jest koniec rozmów niedokończonych.
No tak, wchodzimy... Jak zrozumiałem, w moment podsumowań. Ojciec oczywiście słusznie zauważył, no, żyjemy podobno w kraju demokratycznym i tutaj podział obowiązków jest jasny i klarowny. Rząd wybrany przez parlament, który został wybrany w demokratycznych wyborach, powinien rządzić właściwie i ku interesowi i dobrobytowi Polaków. Polityka to jest rozsądne działanie mające na celu dobrobyt obywateli danego miasta w starożytnej Grecji, czy obecnie państwa. Natomiast oczywiście władza im bardziej ma poczucie niezależności i bezkarności, tym łatwiej się degeneruje i deprawuje. Ja uważam, że do takiej deprawacji i władzy w naszym kraju doszło. Niestety zawłaszczenie mediów, które umożliwiają obecnej władzy szeroką i bezwzględną propagandę, ułatwia jej takie, a nie inne działanie. Natomiast no, kwestia właśnie działania związków zawodowych. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że oczekiwania Polaków i tutaj pracowników poczty również, bo to są Polacy. Póki co, nawet jeśli zostanie władza przejęta przez Niemców, to listonoszami i pracownikami na okienkach będą nadal Polacy. Ich podejście jest takie. Związki zawodowe są, w związku z tym no, powinny coś zrobić, uporządkować tę sytuację. No, niestety tutaj jest bardzo proste wytłumaczenie. Popatrzmy na takie kraje, które są krajami dojrzałej demokracji. Mówię tutaj o krajach głównie skandynawskich. Na Szwecję, Norwegię, Danię. Tam mamy uzwiązkowienie na poziomie 80-90%. Przytłaczająca większość pracowników żyjących z pracy umysłu czy rąk jest w związku zawodowym. I głos związku zawodowego w takiej sytuacji jest głosem potężnym, głosem, z którym władza się musi liczyć. Natomiast w Polsce mamy w tej chwili sytuację taką, że uzwiązkowienie mamy na poziomie 1/10 tego, co w krajach skandynawskich. Oczekiwania i ambicje obywateli są zrozumiałe. No, jesteśmy krajem w centrum Europy. Ludzie są wychowani w tradycji łacińskiej, w związku z tym no, chcemy żyć jak Europejczycy. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, jeszcze raz to przypomnę, jeżeli władza z drugiej strony nie będzie czuła siły społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli nie będzie widać tego społeczeństwa obywatelskiego, to władza będzie obywateli lekceważyła. No, dla mnie nadzieją jest to, że ludzie po pierwsze zechcą to zrozumieć, a po drugie no, zechcą wspierać związki zawodowe, bo no, nawet jakby obojętnie, czy wspomniany przez panią przed chwilą Piotr Duda, czy wszyscy przewodniczący różnych struktur Solidarności w kraju stanęli i zaczęli głośno krzyczeć, to oni nic nie zrobią. My musimy mieć za sobą ludzi i musimy mieć za sobą więcej ludzi niż mamy w tej chwili. To jest niestety sprzężenie zwrotne. Jeżeli związki nie staną się silniejsze, to nie dokonają tych zmian, tego nacisku, który przez obywateli jest od nich oczekiwany. No, z tego sobie Polacy muszą zdawać sprawę. No, muszą się zapisywać do związków zawodowych i muszą je wspierać swoim działaniem, swoim głosem, bo no bez tego związki nie będą miały siły i nie spełnią tego zadania, które pracownicy chcą, żeby spełniały.
Pan Bogumił Nowicki, jeszcze dwa zdania, pan Janusz Szabowski, wiceprzewodniczący.
Tak, dosłownie dwa zdania. Ja zgadzając się w pełni z panią Elżbietą, powiem w ten sposób, że niezależnie od naszych umiejętności i porywów serca, musimy poruszać się również w ramach prawnych, które są. I wydaje mi się, że Związek Zawodowy Solidarność wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby, oczywiście na skalę, jaką jest to możliwe, które są umieszczone w ramach prawnych. Prawo nie jest najlepsze dla związków zawodowych, a słyszymy w Polsce, natomiast słyszymy o jeszcze jego bardziej drastycznych zmianach. Myślę też, że warto, aby społeczeństwo, głównie ci, którzy są pracownikami, pomyśleli o tym, że prawo stanowią reprezentanci państwa narodu. Za niedługo rozpoczniemy cykl wyborczy. Jeżeli dzisiejsza władza państwowa, rząd konkretnie i parlament, ten dzisiaj wybrany, najpierw odrzuca 2,5 miliona podpisów o wypowiedzenie się w formie referendum na temat wieku emerytalnego, wyrzuca do kosza. Nie wpuszcza przedstawicieli, w tym przewodniczącego Dudy, przedstawicieli zbierających podpisy do Sejmu i do Senatu. Jeżeli kilka miesięcy później prawie 1 300 000 podpisów zebranych przez środowiska społeczne w tak zwanej sprawie sześciolatków również jest potraktowane tak, jak to niedawno widzieliśmy, to wnioski muszą ludzie wyciągać, tak jak to powiedział przewodniczący, i również aktywnie wykorzystywać swój głos wyborczy. Innej drogi nie ma. Jesteśmy legalistami. Musimy poruszać się w ramach prawa, a prawo stanowią nasi przedstawiciele.
Tak. A dziękuję panu za obecność, naszym też słuchaczom, za telefony. I co, no pozdrowimy, myślę, wydaje tych prostych, zwykłych pracowników Poczty Polskiej, a więc tych naszych, możemy powiedzieć, listonoszy, doręczycieli, panie, które pracują w różnych warunkach za tą pocztową szybką i nieraz się może dziwimy, dlaczego czasem coś tam dłużej, czy no może nieraz się dopytujemy, gdzie ta nasza paczka. To nie zawsze jest wina, prawie nigdy wina pracowników, tylko pewnego systemu. No i popatrzmy teraz jeszcze zakusy takie, żeby jeszcze no, osłabić działanie i skuteczność ich pracy. A mimo wszystko to sobie radzą, bo to, co pan przewodniczący powiedział, że mimo obcinania etatów, obcinania miejsc pracy, to ta konkurencyjność co do Europy nie jest taka zła, prawda? I to jest chyba takie słowo na koniec, pocieszające. No i powiem tyle, że takich dziedzin gospodarki jak Poczta Polska pewnie by się jeszcze wymieniło kilka przynajmniej, albo kilkanaście, gdzie jest trudna sytuacja. Aż się w głowie nie mieści, że 20 lat po przemianach mających przynieść tutaj taki skok, prawda, tygrysa, albo przynajmniej jakiegoś tam Lamparta jest, my rozmawiamy o tak prozaicznych, podstawowych sprawach i o problemach, ale to, no taka jest rzeczywistość. Więc pozdrawiamy. Tak, panie Bogumile, bardzo proszę, ostatnie słowo.
Bardzo ojcu dziękuję za te pozdrowienia dla pracowników poczty. Ja trochę zawężę. Chciałem pozdrowić wszystkie koleżanki, wszystkich kolegów z Pocztowej Solidarności.
A no właśnie, tak.
Zacytuję w tym miejscu Fausta Goethego. To jest taki piękny pasus. Kto się wiecznie stara, ten będzie zbawiony, więc no nawet jeżeli w tej chwili wydaje się nam, że nasze starania łatwo nie przyniosą efektu, to zachęcam was wszystkich, starajmy się i przekonajmy także innych pocztowców, żeby do naszych starań się przyłączyli. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże, dziękujemy, pozdrawiamy gorąco.